Dziedzictwo Wawrzyńca Hajdy. Opracował Jakub Miller. Czyta Dorota Stawik. Wystawa powstała w ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich z okazji setnej rocznicy śmierci śląskiego Wernychory. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Narodziny, dzieciństwo, młodość, wypadek. Wawrzyniec Hajda urodził się 8 sierpnia 1844 roku w Nowych Reptach. Był synem górnika Antoniego Hajdy i Marianny z domu Machura. Pochodził z typowej chłopskiej rodziny. Miał czworo rodzeństwa: Roberta, Franciszka, Rozalię i Elżbietę. Troje z nich zmarło w wyniku epidemii cholery. Był samoukiem, nigdy nie chodził do szkoły. Czytać nauczył się na książeczce do nabożeństwa. Niewielki kawałek pola nie wystarczał na zaspokojenie potrzeb wielodzietnej rodziny. Dlatego nawet matka Hajdy musiała chodzić na wyrobek do innych gospodarstw. Jednym różniła się rodzina Hajdów od przeciętnej chłopskiej rodziny. Marianna nieustannie powtarzała dzieciom, jak ważne jest czytanie. Szczególnie jedno z nich wzięło sobie te uwagi do serca. W 1856 roku epidemia tyfusu zabrała młodemu Wawrzyńcowi rodziców. Hajda został sam. Musiał zacząć zarabiać na własne utrzymanie. Już wcześniej przez wiele lat wypasał bydło, a w 1858 roku, w wieku 14 lat, poszedł pracować na kopalnie, których wówczas, szczególnie w pobliskich Piekarach, nie brakowało. Trafił do kopalni Wilhelmina, następnie Szarlej, a potem do Heleny. Pod ziemią czuł się jak ryba w wodzie. W wolnym czasie oczywiście czytał książki, między innymi Żywoty świętych księdza Piotra Skargi. Okazyjnie kupił skrzypce, na których uczył go grać Ring, organista samego księdza Ficka. Wtedy jeszcze nikt nie podejrzewał, jak wielkie piętno odciśnie na śląskiej społeczności ów niepozorny młodzieniec. W 1871 roku, niektóre źródła wskazują na rok 1873, w kopalni Helena dochodzi do tragicznego wypadku. Ładunek dynamitu wsadzony w bryłę węgla nie wybuchł. Hajda postanowił sprawdzić, co się stało. Gdy tylko podszedł bliżej, nastąpiła opóźniona detonacja. W wyniku wypadku Wawrzyniec Hajda traci wzrok. Trafia do zakładu dla ociemniałych we Wrocławiu, gdzie uczy się wyplatać koszyki i w ten sposób utrzymuje rodzinę. Zaledwie 6 tygodni wcześniej Hajda stanął na ślubnym kobiercu. Nie poddaje się jednak i mimo swej ułomności postanawia działać ku chwale Polski i Śląska. Hierarchia wartości. Światopogląd Hajdy był niezwykle mocno ukorzeniony i zasadzał się na trzech fundamentalnych wartościach: wierze, patriotyzmie oraz użyteczności. Łączą się one nierozerwalnie z wartościami, jakie przekazywano z pokolenia na pokolenie w śląskich rodzinach. Hajda nie był wyjątkiem, choć zaskakuje wciąż na nowo fakt, jak wcześnie osierocony młodzianin analfabeta zdołał rozwinąć w sobie tak mocny kręgosłup moralny, niezachwianą wiarę w Boga oraz umiłowanie ojczyzny i Śląska. Nie wyobrażał sobie życia bez Boga, bez Kościoła. Jak sam mawiał, religia i narodowość są jak rodzone siostry, bo obie są jednego i tego samego pochodzenia od Boga. Z kolei w dziedzictwie kulturalnym i pielęgnowaniu języka narodowego upatrywał drogi do niepodległości. Wiedzcie, że to jest język najpiękniejszy w świecie, że należy go koniecznie i troskliwie pielęgnować. Dlatego nawet gdy naród znajduje się w niewoli, to jednak o ile uszlachetni i zachowa swój język, posiądzie poniekąd tym samym klucz do wolności. Trzeci z fundamentów hajdowego światopoglądu to utylitaryzm. Owa chęć użyteczności wyrastała bezpośrednio z pozytywistycznej nauki. Życie ma tylko wtedy sens, kiedy jest się użytecznym dla innych. Ta maksyma była motorem, który nieustannie napędzał Hajdę do działania, angażowania się w kolejne projekty i nauczania innych. Dzisiaj może się to wydawać niezwykłe, ale nawet utrata wzroku i wszystkie osobiste tragedie, jakie spotkały Hajdę, nie zachwiały jego systemem wartości. Ba, można odnieść wrażenie, że jeszcze bardziej je ugruntowały. Poznając je z bliska, przestajemy się dziwić rozwiniętej działalności kulturalnej i społecznej śląskiego Werny Chory. Dla niego była to rzecz najnaturalniejsza pod słońcem, prosta konieczność, której on, skromny śląski górnik, starał się sprostać ze wszystkich sił. Miłość ojczyzny, pobożność, oświata, niech twoje życie w jeden węzeł splata, mówi najsłynniejszy chyba dwuwiersz Hajdy. Działalność społeczna. Hajda angażował się w działalność tak wielkiej liczby stowarzyszeń, że nie sposób wymienić tutaj wszystkich. Jego oczkiem w głowie było z pewnością Kółko Polskie, utworzone na ziemiach piekarskich w 1876 roku. Sprowadzał do piekar książki z Poznania czy Warszawy, zorganizował sekcję teatralną, która wystawiała sztuki lokalnych twórców, zapraszał uznanych gości, m.in. Karola Miarkę. Jakby tego było mało, utworzył zespół śpiewaków, dla którego zorganizował nuty. Sam również próbował pisać i komponować. Publikował artykuły m.in. w Katoliku. Za jeden z nich, broniący polskich nabożeństw, stanął przed bytomskim sądem. Oskarżono go o podburzanie do zamieszek. Na podobnej zasadzie udzielał się także w Towarzystwie Alojzjanów, zawiązanym w piekarach w 1890 roku, którego był zresztą współzałożycielem. Oprócz organizowania odczytów czy przedstawień teatralnych urządzano także wycieczki, m.in. do Krakowa. Gdy dekretem proniemieckiego biskupa Georga Koppa nakazano zamknięcie towarzystwa, Hajda zmienił tylko szyld i kontynuował działalność w założonym przez siebie kasynie katolickim, a następnie w Związku Świętego Józefa. Był członkiem honorowym praktycznie wszystkich okolicznych organizacji, w tym słynnego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Przyczynił się także do powstania istniejącego po dziś chóru Świętej Cecylii. Był pierwszym pomysłodawcą usypania kopca w piekarach. Z różnych jednak względów nie doczekał realizacji tego pomysłu za swojego życia. Zorganizował sieć kolportażu polskich gazet do wielu śląskich miejscowości, o czym pisze w swoich wspomnieniach Franciszek Gracek, jeden z jego uczniów. Sława Hajdy wykraczała daleko poza granice piekar. Odwiedzał go generał Haller, Wojciech Korfanty, arcybiskup Simon, a według niepotwierdzonych informacji także Fryderyk Nietzsche. Wybitny polski historyk Felix Koneczny konsultował z Hajdą niektóre ustępy swoich dziejów Śląska z 1897 roku. Działalność literacka i muzyczna. Hajda potrafił grać na skrzypcach i wiolonczeli, opanował też podstawy muzycznej kompozycji. Większą radość sprawiało mu układanie najrozmaitszych pieśni, zarówno kościelnych, jak i świeckich. Stworzył ich podobno około 300. Znane są tytuły blisko 100 z nich. Podobnie wyglądała sytuacja z utworami literackimi, wierszami, legendami, gawędami, których miało powstać ponad 200. Niestety większość z nich zaginęła, głównie dlatego, że niewidomy Hajda uzależniony był od pomocy osób trzecich, którzy spisywali jego opowieści. Nie zawsze zależało mu, by swą twórczość dokumentować w jakikolwiek sposób. Część przetrwała w dwóch rzadkich zbiorkach autorstwa Ludwika Łakomego: Kwiaty na hałdach oraz Święta Barbara i Skarbnik Zabrzeski. Łakomy wraz z ojcem Andrzejem miał odwiedzać Hajdę i spisać część z jego opowieści. Jednak twórczość literacka Hajdy była spisywana z drugiej ręki, często jedynie w oparciu o przekaz ustny. Z tego powodu do autentyczności tekstów piekarskiego pisarza i ich wierności językowej należy podchodzić z ostrożnością. Problem ze spuścizną wawrzyńca Hajdy jest jeden. Zdecydowana jej większość nie przetrwała do czasów współczesnych. Najprawdopodobniej zaginęła lub została zniszczona w wyniku wojennej zawieruchy. Do dziś przetrwały jedynie skromne okruchy z ogromnego dorobku Hajdy. Jedyny zachowany zeszyt z jego wierszami nosi cyfrę 4. W posiadaniu pozostałych 3 był według Jadwigi Kucianki etnograf Stanisław Walis. Twórczość poetycka śląskiego Werny Chory nie była przez fachowców oceniana zbyt wysoko, mimo swych niezaprzeczalnych walorów patriotycznych. Literatura odgrywała dla Hajdy ogromną rolę. Przez całe życie kupował i zbierał książki. Korespondował w tym celu m.in. z Ignacym Kraszewskim. Swój prywatny księgozbiór chętnie udostępniał wszystkim zainteresowanym. Kochajcie się w czytaniu, zwykł mawiać. Życie rodzinne. Życie ciężko doświadczyło Wawrzyńca Hajdę, będąc sierotą od wieku młodzieńczego pragnął założyć własną rodzinę. W 1871 roku, niektóre źródła wskazują na rok 1873, ożenił się z Pauliną Bednosz z Nowej Wsi pod Tworogiem. Jak sam opowiadał, toż spod kołych rozkiejsi dziołcha, co mi się straśnie gryfno zdowała, a że mi to już czas było do łożynienio, poszłych w zality. Na, tuż roz dwa łożyniłech się. Los pozwolił mu oglądać żonę przez zaledwie kilka miesięcy. Parę tygodni po ślubie parszywy wypadek zabrał Hajdzie wzrok. Żona pomagała jak mogła okaleczonemu mężowi. Spisywała też jego proroctwa i klechy. W wolnych chwilach czytała mu książki i polską prasę. Z tego małżeństwa narodziło się 6 synów, ale prawie wszyscy zmarli zaraz po narodzeniu. Jedynie najstarszy Janek dożył lat 6. Był to dla Hajdy ogromny cios. Mimo to zdecydował się na ponowny ożenek. Tym razem jego wybranką została Maria Oleś z Wielowsi. Okrutny los zabrał Hajdzie i drugą żonę. Maria umiera 27 stycznia 1916 roku w wieku 69 lat. Dwójka dzieci z tego związku także pomarła szybko. Obie żony były nie tylko ukochanymi towarzyszkami życia Wawrzyńca, lecz także jego przewodniczkami po świecie ciemności. Na szczęście zawsze mógł liczyć na pomoc sąsiadów, którzy opiekowali się nim z sercem i troską godnymi prawdziwej śląskiej rodziny z wartościami. Po utracie bliskich zajmowali się nim rodzina Skorupów, jego sąsiad Franciszek Tyczka, a także rodzina Gracków, w szczególności żona Franciszka Gracka, Karola Grackowa i jego syn Kazimierz Gracek. Oni to pielęgnowali schorowanego Wawrzyńca aż do jego śmierci, poświęcając mu każdą wolną chwilę. Warto podkreślić, że mimo kolejnych tragedii, które go spotykały, Hajda potrafił zachować trzeźwe, optymistyczne spojrzenie na świat. Miał też poczucie humoru. Tak opowiadał raz żartobliwie o kobietach. Muszę powiedzieć, co żodno pokusa tak nie usili jak babsko. Eli zaś baba jest piekno na gębie, to już fertich. Rzekome spotkanie z Marią Skłodowską-Curie. W wielu publikacjach na temat piekar śląskich pojawia się wzmianka, jakoby Wawrzyniec Hajda spotkał się z Marią Skłodowską-Curie. Słynna uczona miała przybyć do piekar w 1912 roku, wraz z mężem Pierrem oraz Wojciechem Korfantym. Informacja ta pochodzi głównie z dwóch źródeł. Artykuł Stefana Szefera juniora w należącym do Korfantego dzienniku Polonia, numer 4836 z 3 kwietnia 1938 roku oraz niedatowanego rękopisu księdza Jana Kudery opisującego życie Hajdy. Był to materiał biograficzny do drugiego wydania dzieła pod tytułem Obrazy Ślązaków – Wspomnienia godnych. W czasie tej wizyty Hajda nie dysponował odpowiednim mieszkaniem, zajmował bowiem poddasze domu, którego właścicielem był wówczas Gerard Kusz. Wobec tego gościny przybyszom udzielił znany w piekarach śląskich Dom Państwa Gracków. Noblistka oraz śląski Wernychora mieli spędzić razem wiele godzin na rozmowie i wspólnym śpiewaniu patriotycznych pieśni. Uczona była ciekawa kulturalnego dorobku Hajdy, ten zaś dopytywał o działanie radu. A wszystko w obecności uczniów Hajdy, między innymi Maksymiliana Jasionowskiego oraz Franciszka Gracka. Chociaż Maria Skłodowska-Curie faktycznie przyjechała do Polski w 1912 roku, do wizyty w piekarach najprawdopodobniej nigdy jednak nie doszło. Artykuł oraz rękopis Kudery zawierają wiele nieścisłości. Na przykład mąż Marii nie mógł być wtedy w piekarach, ponieważ zginął tragicznie w 1906 roku. Zarówno Jasionowski, jak i Gracek nie wspominają w swoich notatkach ani słowa o spotkaniu, a dzień przed rzekomą bytnością w piekarach Madame Curie była jeszcze w Paryżu. Także w materiałach biograficznych dotyczących Wojciecha Korfantego na próżno szukać potwierdzenia wizyty. Wniosek może być więc tylko jeden. Szczegółowe, kilkumiesięczne dochodzenie na temat przeprowadził Jakub Miller, a jego efekty można sprawdzić w artykule pod tytułem Czy Wawrzyniec Hajda gościł Marię Skłodowską-Curie w piekarach śląskich, opublikowanym w 2019 roku na łamach portalu Piekarski Werk. Spotkanie z generałem Szeptyckim, śmierć. 26 czerwca 1922 roku doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu Wawrzyńca Hajdy. Oto na czele polskich wojsk na Górny Śląsk wkroczył generał Stanisław Szeptycki. Tam, przy Bramie Triumfalnej, postawionej przy kościele, powitał go 78-letni Wawrzyniec Hajda. Spotkanie z generałem Szeptyckim ma wymiar symboliczny. Hajda całe życie gorąco wierzył w odzyskanie niepodległości przez Polskę i swój ukochany Śląsk. Wreszcie doczekał chwili, o której wieszczył od dawien dawna w swoich proroctwach. Moment ten uwiecznił na fotografii Czesław Datka, wybitny fotograf i reporter wojenny. Jest to jedyne znane zdjęcie Wawrzyńca Hajdy. Takimi oto słowy miał generał Szeptycki powitać Hajdę. Panie Hajdo, nie będziecie niestety widzieli Wojska Polskiego, za którym tak tęskniliście, ale za chwilę usłyszycie tętent koni ułanów polskich. I niech wam to przynajmniej będzie nagrodą za waszą miłość i pracę dla ojczyzny. Ale nawet fotografia nie oddaje wiernie tej sceny, bo jej świadkowie potwierdzają, że z niewidzących oczu Hajdy popłynęły łzy. Krótko przed śmiercią Hajdy odwiedził go jeszcze generał Józef Haller, prosząc o błogosławieństwo dla polskiego wojska. Wkrótce potem, 27 marca 1923 roku, o 3:15 nad ranem, Wawrzyniec Hajda umiera. Jak pięknie napisała Jadwiga Kucianka. Wycieńczony organizm żył tak długo, jak długo ożywała go tęsknota za polskim Śląskiem. Gdy tęsknota została spełniona, serce przestało bić. 5 dni później piekary wyprawiły mu iście królewski pogrzeb, w którym wzięli udział przedstawiciele 10 organizacji, oficjele, a także setki przyjaciół skromnego inwalidy. Kondukt pogrzebowy zablokował na kilka godzin część miasta. Dla godnego uczczenia jego pamięci wyłamano kamień z piekarskiej bazyliki, który następnie umieszczono na nagrobku Hajdy. Tak ziemia śląska żegnała swojego syna, jak nigdy nie pożegnała pamięci o nim. Minęło 100 lat. Panie Hajdo, my wciąż pamiętamy. Dziedzictwo Wawrzyńca Hajdy. Wokół Hajdy szybko zgromadziła się grupa mężczyzn gotowych wspomagać swego mistrza w każdym działaniu i przestrzegać zasad, które wytyczył. Jan Hanszla, śląski społecznik i dziennikarz, w jednym ze swoich artykułów zamieścił listę uczniów Hajdy, zwanych później hajdowcami. Wśród 62 nazwisk znajdziemy wiele zasłużonych dla historii Śląska postaci. Są to m.in. Maksymilian Jasionowski, wybitny piekarzanin, pisarz i poeta, działacz społeczny, autor wielu reportaży ze śląskich kopalń, a także wynalazca amator, autor biografii Hajdy, Franciszek Gracek, członek wszystkich stowarzyszeń Hajdy, kolporter książek i czasopism polskich, Augustyn Glazowski, zwany królem kolporterów, w jego piekarni często odbywały się tajne zebrania organizacji hajdowskich, czy Wiktor Polak, naczelnik gminy Świętochłowice. To tylko niewielka część grupy przyjaciół Hajdy, wystarczająca jednak, by zrozumieć, że tytaniczna praca u podstaw, którą wykonał, przynosiła efekty jeszcze wiele lat po jego śmierci. W 1937 roku gmina Piekary Śląskie ofiarowała Armii Polskiej samolot szkolny ufundowany ze składek lokalnego społeczeństwa w podzięce za udzielenie piekarzanom opieki przez władze państwowe. Samolot nosił imię świętej pamięci Wawrzyńca Hajdy. Obecnie w Piekarach Śląskich Hajda ma swoją ulicę, szkołę, a co roku nagroda nazwana jego imieniem przyznawana jest przez władze miasta osobom zasłużonym dla piekarskiej kultury. Przed Miejskim Domem Kultury od 2012 roku stoi pomnik Hajdy. Ten niezwykły Ślązak stał się również bohaterem wielu artykułów i publikacji, a na ścianie domu, w którym mieszkał, przy ulicy Bytomskiej 169, została zawieszona pamiątkowa tablica. W listopadzie 2019 roku zrealizowano w piekarach projekt zatytułowany Śladami Wawrzyńca Hajdy. Można bez obaw powiedzieć, że Hajda nie wszystek umarł. A to wszystko mimo swego kalectwa, bez żadnych wymówek. Niechaj będzie to cenną lekcją i inspiracją dla nas.